Chciałem dzisiaj poruszyć takie zagadnienie, które mówi: czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie. A więc módlmy się, cały czas trwajmy w modlitwie. Niektórzy sobie tak myślą, no teraz z taką zdwojoną siłą modlimy się, na spotkaniach różnych się spotykamy, no kiedyś to się skończy i będziemy sobie normalnie żyć tak jak wcześniej. Nie, kochani, już do tego, co było, nie wrócimy. Po prostu będziemy się modlić cały czas i będziemy w tym trwać. Dlaczego? No bo przychodzi koniec. Przychodzi koniec, a my musimy być gotowi. A żeby być gotowym, to trzeba czytać Słowo Boże, rozmyślać nad nim, rozważać je i modlić się. Po prostu się cały czas modlić. A więc nigdy nie ustawajmy, tylko módlmy się. Łukasza 21 rozdział 25 do 36 na początek czytajmy. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już bliskie. Tak i wy, gdy ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenia, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam mówi, że ludzie będą aż drżeli, będą takim strachu tego wszystkiego, z powodu tego wszystkiego, co będzie nadchodzić. Coraz więcej tego będzie nadchodzić. A co my w tym czasie mamy robić? Mamy się właśnie modlić, żebyśmy w tym wszystkim byli zwycięzcami. Żebyśmy przez to wszystko nie musieli przechodzić, żeby nas Pan ratował. I teraz właśnie jest taki czas, kiedy Bóg nas ćwiczy modlitwy i ćwiczy walecznej modlitwy, żeby w końcu przezwyciężać opory i otrzymywać od Pana to, co rzeczywiście Bóg zaplanowałby nam dać. Księga Objawienia Jana mówi o triumfie Baranka Bożego, ale mówi jeszcze o czymś bardzo ciekawym, a mianowicie, że Baranek Boży ma armię, a ta armia wybranych, powołanych i wiernych uczniów, z którą walczy i wygrywa bitwy. My jesteśmy w jego armii. I Bóg wybrał nas, abyśmy walczyli, abyśmy się przeciwstawiali, ale nie tam wszędzie, gdzie nam się tam chce i podoba, ale tam, gdzie Bóg nas pośle i nam powie, abyśmy się przeciwstawiali, abyśmy rzeczywiście walczyli. W objawieniu 17 rozdziale 14 wersecie czytamy: Baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani, wybrani i wierni. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że Baranek Boży jest zwycięzcą, on jest dowódcą armii, a w tej armii są powołani, wybrani i wierni. A więc to jest mowa o tobie i o mnie. I żebyśmy to dobrze wiedzieli, że my mamy się stać dla Boga ludźmi, którzy są powołani, do powołania weszliśmy już, dalej jesteśmy wybrani i co jeszcze jest od nas wymagane? I teraz na ten czas właśnie jest ta walka o to, żeby być wiernym. Panu naszemu mamy być wierni. Wielu jest powołanych, ale mało wybranych. I my o tym wiemy, Słowo Boże tak mówi. A jeszcze mniej jest wiernych. Wielu jest powołanych, nie wszyscy z nich są wybrani, a jeszcze mniej jest wiernych. I musimy zdawać sobie sprawę, że na przykład w wielu sytuacjach naród izraelski nie okazał się wierny wobec Boga. I na przykład ci, którzy zostali wybrani, powołani, wybrani i poprowadzeni przez pustynię do ziemi obiecanej, ponieważ nie byli wierni, zasłali pustynię. I ten milion nie wszedł do obiecanej ziemi, tylko ich dzieci dopiero weszły. Dlatego bądź wierny Panu aż do końca, żeby nie tylko twoje dzieci weszły, ale żebyś ty też wszedł. Dlatego walczmy o to, żeby nie tylko nasze dzieci weszły, ale żebyśmy my również weszli, abyśmy wierni byli do końca. O zwycięzcach w Księdze Objawienia Jana napisane jest 10 razy. O zwycięzcach. Są to uczniowie Jezusa, którzy nie tylko zostali przyjęci przez Boga, ale którzy zostali przez Niego wielokrotnie przetestowani w wielu okolicznościach i utwierdzeni. Oni byli ćwiczeni, oni byli wystawieni jakby na pokaz dla całego świata. W zasadzie nawet nie dla całego świata, ale dla całego wszechświata. Nie tylko dla tego fizycznego świata, nie tylko dla ludzi żyjących na ziemi, ale i dla aniołów. Jakby na pokaz dla aniołów, a żeby obserwowali, jak się zachowują ci uczniowie Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus był na ziemi, to wielu w Niego uwierzyło, ale niewielu zobowiązało się pozostać z Nim do samego końca. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale, 23, 24 wersecie czytamy, a gdy był w Jerozolimie, na święcie Paschy, wielu w Niego uwierzyło. Widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Kochani, zobaczmy. Słowo Boże nam mówi, że Bóg powołał nas i wybrał, prawda? Ale teraz prześwietla nas. Moglibyśmy powiedzieć, jak rentgenem nas prześwietla. Dokładnie widzi, co jest w naszym wnętrzu. I Bóg albo ufa ci, albo ci nie ufa. Dlaczego? Bo widzi twoje czyny, słyszy twoje słowa, widzi twoje zachowanie, doskonale o wszystkim wie. I teraz, czy Bóg może ci ufać, czy nie może? Czy może mi ufać, czy nie może? To jest niezwykle ważne. Zobaczmy, w tamtych czasach Jezus Chrystus to robił, kiedy chodził z uczniami po ziemi, tym bardziej teraz, kiedy siedzi po prawicy Boga Ojca. Możliwości miał takie same, jakie ma i teraz. Jak prześwietlał tych wszystkich ludzi i nie miał do niektórych zaufania i przejrzał ich wszystkich, tak samo dzisiaj to robi. Dzisiaj przygląda się do ciebie i do mnie. Dzisiaj patrzy do twojego wnętrza i do mojego. Czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy są godni zaufania? No sam połóż sobie rękę na serce i powiedz, czy jesteś godny zaufania. Do Boga to powiedz, nie do mnie. Czy jesteś godny zaufania? Czy rzeczywiście w niczym nie zawodzisz? Czy to, co Słowo Boże mówi, że masz robić, a czego masz się zdecydowanie powstrzymać, od niektórych rzeczy wręcz jest powiedziane, że nie tylko odejdź, nie bądź tam, tylko uciekaj. Czy rzeczywiście my to robimy? Czy uciekamy od tych rzeczy? Jest w niektórych przypadkach tak wyraźnie powiedziane, że mamy od tego uciekać. Ja nie mam jako podstawę dzisiejszego rozważania, abyśmy powiedzieli sobie, od czego to tak mamy uciekać. Ja ogólnie chcę ująć, że my teraz w tych czasach mamy się przygotować na powtórne przyjście Chrystusa i nie mówię o powtórnym przyjściu Chrystusa, kiedy można by się tego spodziewać, bo to nie jest tematem dzisiejszego rozważania, ale chcę powiedzieć, jaką postawę ja i ty mamy przyjąć. W jaki sposób mamy się zachowywać? Jezus wiedział, że większość z tych, którzy w Niego uwierzyli, szuka własnych korzyści. Przyszli do niego tylko po błogosławieństwo. Chcą mieć błogosławieństwo. Czy ja i ty jesteśmy tymi ludźmi, którzy tylko do Boga przyszli po błogosławieństwo? Bo rzeczywiście ono przychodzi. Jak jesteśmy z Panem naszym, to błogosławieństwo przychodzi. Amen? Ono jest na pewno, ono na pewno przychodzi. I to rozejrzyj się wokoło, wokół tych wszystkich ludzi, którzy są dookoła ciebie i popatrz na swoje własne życie, swoje rodziny i zobaczysz, że błogosławieństwo Boże wyraźnie spływa. Wyraźnie spływa, do tego stopnia spływa, że niektórzy ludzie dookoła nawet zazdroszczą ci. Skąd takie błogosławieństwo masz? No od Boga oczywiście. I w tamtych czasach również byli ludzie, którzy przychodzili do Jezusa tylko po to, żeby wziąć błogosławieństwo. I grzechy zostały im odpuszczone, ale oni nie chcieli być zwycięzcami. Nie chcieli być zwycięzcami, bo do zwycięstwa potrzeba czasu i rezygnacji z własnych planów. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że zwycięstwo wymaga czasu. Musisz walczyć, 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 a to zajmuje ci czas, energię i siły twoje, umiejętności twoje. A jednocześnie musisz zrezygnować ze swoich własnych planów. Masz plany? Na pewno je masz. Tak jak i ja. Ale Słowo Boże mówi, że musisz z nich zrezygnować. Musi zrygnąć. Dzisiaj ludzie, jak coś planują, muszą tego dopiąć. Jeżeli nie mają za co tego dopiąć, to na wszelkie możliwe sposoby wezmą pożyczki, nawet tam, gdzie to jest najbardziej niebezpieczne, aby tylko dopiąć swego. I później co? I później nie tylko tracą to, co chcieli osiągnąć, ale tracą wszystko, co przez całe życie nagromadzili. W takich niebezpiecznych miejscach szukają dla siebie realizacji. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że musimy z własnych planów zrezygnować, jeżeli chcemy być zwycięzcami w Chrystusie Jezusie. Zapewne większość z nas czytało te książki, które mówią o Bożych generałach. Różnego typu generałów, tam jest wielu opisanych. I szczególnie ta pierwsza książka, która wyszła, Boży Generałowie, tam w szczególny sposób jest pokazane to, że ludzie rezygnowali z własnych planów. Później to są tacy zdecydowani słudzy pańscy, którzy rozpoczynali wszelkie ruchy przebudzeniowe, również rezygnowali ze własnych planów, ale oni jakby automatycznie już od samej młodości wchodzili w ten nurt takiego przebudzenia. Ale w tej pierwszej części jest tak wyraźnie pokazane, to byli zwykli ludzie, po prostu zwykli ludzie. I oni w pewnym momencie, na pewnym etapie zapragnęli chodzić z Panem, a więc musieli wszystko swoje zostawić, musieli wszystko swoje opuścić, musieli na wszystko machnąć ręką i zacząć służyć Bogu Wszechmogącemu. Czy jesteś jednym z takich Bożych generałów, którzy rezygnują? Bo wiecie, prawda jest taka, że jeżeli pracujesz w jakiejś fabryce albo jesteś nawet jakimś dyrektorem jakiejś firmy, to nie możesz jednocześnie być generałem w wojsku. Zgadza się? Jest to niemożliwe. Musisz ze swoich planów zrezygnować, a wejść w plan bycia generałem. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że żeby być Bożym sługą, to musimy zrezygnować z naszych własnych planów. I to jest taki Boży plan. Gdy Gedeon zgromadził armię w Izraelu, to liczyła ona 32 tysiące mężczyzn. 32 tysiące mężczyzn i trzeba było odnieść zwycięstwo nad wrogami. Ale Bóg wiedział, że nie wszyscy są tam szczerzy. Bóg doskonale widział, prześwietlał tych ludzi, tych wojowników. I dlatego Bóg zaczął tą armię uszczuplać. Najpierw wysłał Bóg do domu, przez Gedeona oczywiście, wysłał do domu wszystkich bojaźliwych. Pamiętacie, ile 32 tysięcy było bojaźliwych, strachliwych. 22 tysiące. Z 32 tysięcy bojaźliwych, strachliwych było 22 tysiące. Ale wciąż było ich około 10 tysięcy. Następnie wysłał ich Bóg nad rzekę i kazał przetestować. Okazało się, że tylko 300 z nich, 300 z tych 10 tysięcy zdało egzamin i zostało przyjętych przez Boga. Jeśli chcecie, przeczytajcie sobie w domu w Księdze Sędziów w 7 rozdziale pierwszych 8 wersetów. Przeczytajmy sobie, będziemy wiedzieli, na czym to wszystko polegało. Sposób, w jaki te 10 tysięcy ludzi piło wodę z rzeki, było Bożym wyznacznikiem do określenia, którzy z nich kwalifikują się do armii Gedeona. Kiedy oni przyszli do tej rzeki, to 9700 tych żołnierzy piło na klęczkach bezpośrednio ustami z rzeki, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się wokół nich. A więc w każdym momencie mogli zostać zaatakowani przez wroga. Schyleni byli nad wodą, klęczeli w takiej pozycji, że tylko lekko kopnąć i był w rzece. To było bardzo niebezpieczne, szczególnie w przypadku wojowników. Natomiast 300 z nich, tylko 300, stało na nogach i piło wodę dłonią z rzeki. I to była bezpieczna pozycja. I Bóg właśnie tych ludzi wybrał. Czy spośród 32 tysięcy jesteś wśród tych 300, którzy we właściwy sposób zachowują się wtedy, kiedy jest bitwa? A teraz jest właśnie bitwa. Teraz właśnie wojownicy Jezusa Chrystusa mają wojować, mają walczyć. Zobaczmy, że z 32 tysięcy jest tylko 300, którzy tak walczą. A więc zobaczmy, jeśli weźmiemy pod uwagę 32 tysiące wierzących ludzi w Polsce, to tylko 300 jest takich, którzy właściwie walczą. Zwróćmy na to uwagę. To jest naprawdę niewspółmierne z tym powołaniem, całym i wybraniem, które Bóg dokonał pośród wielu ludzi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca. Czy jesteś wśród tych 300? Zastanów się i daj sobie sam odpowiedź. Jest tak, że Bóg testuje nasze życie w zwykłych rzeczach. Po prostu w zwykłym życiu, w podejściu do pewnych spraw w tym życiu. Wiecie, jakie rzeczy Bóg bierze pod uwagę? Po pierwsze, w podejściu do pieniędzy. Po drugie, w przyjemności, podejściu do przyjemności, jakie mamy. I wreszcie trzecia rzecz, naszego stosunku do komfortowego życia na ziemi. W tych trzech rzeczach Bóg ćwiczy i przygląda się każdemu z nas. Pieniądze, przyjemności i stosunek do komfortowego życia. To są trzy bardzo ważne zagadnienia, na które Bóg zwraca uwagę. Czy potrafimy z nich zrezygnować? Czy potrafimy odłożyć je sobie na później? Przecież Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że mądry jest ten, który potrafi nagrodę odłożyć sobie na później. A więc jeśli chcesz mieć wspaniałą nagrodę, jeśli chcesz mieć coś naprawdę zupełnie bezcennego, to dostaniesz w niebie. I jeżeli chcesz to już tutaj dostać, już teraz, to niektóre z tych rzeczy możesz dostać, ale już tam sobie nic nie zaskarbisz. Bo ci, którzy sobie skarb szykują, zbierają, to jest najważniejsze, aby go zbierali nie tu, ale tam. Znamy przecież Słowo Boże. Ja nie mówię jeszcze wszystkiego czytać, cytować, bo wy wszystko to wiecie. raz na zawsze zostaliście pouczeni i wszystko wiecie. Tak mówi Słowo Boże, znacie Słowo Boże. Którzy raz na zawsze wszystko wiecie. Amen? No co tak cichutko? Nie wiecie? No to czytajcie więcej Słowa Bożego, to zobaczycie, tam jest wszystko opisane. Tam jest napisane, że mamy właśnie raz na zawsze wszystko wiedzieć. Podobnie jak wtedy armia Gedeona, my również często nie uświadamiamy sobie, że właśnie teraz Bóg nas sprawdza. Czy wiesz o tym, że w tej chwili, teraz, właśnie w tych czasach Bóg ciebie sprawdza? Nie musisz wcale tego widzieć, nie musisz wcale mieć takiego głosu z nieba głośno rozlegającego: sprawdzam ciebie. Bóg ciebie sprawdza. Właśnie patrzy, jaki masz stosunek do pieniędzy, do przyjemności i do tego wszystkiego, co jest nazywane na tym świecie komfortem życia. Bóg patrzy, jaki masz do tego stosunek. Czy potrafisz z tego zrezygnować, czy nie? Przypomnijmy sobie apostoła Pawła. On powiedział: ja umiem żyć w niedostatku, w głodzie, ale umiem żyć też w luksusie. Jeżeli umiesz żyć w biedzie, w niedostatku, to później Bóg sprawdzi, jak będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. I zobaczy, czy umiesz żyć w pełni dostatku. Ja nie jeden raz przypominałem już z tego miejsca ludzi wierzących, którzy po 20 lat siedzieli w więzieniu za Słowo Boże, w krajach, gdzie byli prześladowani. Później ich wypuszczono i pozwolono wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Tam, gdzie byli uciskani, byli wierni Bogu. Co im nie robili, oni nigdy nie zrezygnowali ze służenia Bogu. Kiedy wyjechali do luksusu, w ciągu kilku lat całkowicie odeszli od Boga. Bogactwo ich pociągnęło, zamknęło im oczy na prawdę Bożą i odeszli całkowicie od Boga. Co nie zabrała im bieda, zabrał im luksus. Widzimy? Dlatego Bóg ciebie i mnie będzie sprawdzać w jednym i w drugim zakresie. Musimy sprawdzić się w oczach Bożych. Jezus ostrzega nas, abyśmy nie byli obciążeni troskami tego świata. Jak czytaliśmy na początku w tym Łukasza 21 rozdziale, przypomnę 34, 35 werset, który czytaliśmy. Baczcie na siebie, baczcie na siebie. Nie na bliźniego, tylko na siebie. Zwróćmy na to uwagę. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa i troski o byt. Aby ów dzień, o którym mowa była, was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie on bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Nie ma tak, że u nas to przyjdzie, nagle zaskoczy nas, ale no wiecie, satelity i te wiadomości szybko biegną i gdzieś tam w Stanach dopiero już się dowiedzą, że tu u nas to jest i oni się przygotują. Nie, to nie ma tak. Słowo Boże mówi, że ono jednocześnie przyjdzie na całą kulę ziemskiej. W jednej chwili wszędzie na całej kuli ziemskiej zaskoczy wszystkich ludzi. Absolutnie wszystkich. Dlatego właśnie jest powiedziane, abyśmy obserwowali nasze własne serce. Nasze własne serce. My najchętniej przyglądamy się ludziom, którzy są wokół nas. Patrzymy na tego, na tamtego, na tamtą, na tamtą. Przyglądamy się i każdego oceniamy. A my mamy ocenić siebie. Dlaczego? Żebyśmy nie byli ociężali wskutek obżarstwa, opilstwa i troski o byt. Czy ktoś z was nie troszczy się o byt? Nie ma nikogo? A więc troszczymy się o byt. Czy mamy się nie troszczyć o byt raptownie od dzisiejszego kazania? Jeżeli ktoś się nie troszczy o swoją rodzinę, to gorszy jest od poganina. Znamy słowo. A więc nie chodzi tutaj, abyśmy w ogóle nie troszczyli się o byt, tylko w odpowiednim zakresie. A więc jeżeli człowiek na przykład jest miliarderem, no nie ma tutaj akurat między nami takiego, chyba że nie wiem, ale jeśli ktoś jest miliarderem, to on już mówi tak, ja mam full wszystkiego, nic nie potrzebuję. Słyszeliście kiedyś, żeby miliarder powiedział, że on już ma dosyć i niczego nie potrzebuje? Słyszeliście o takim? Ja nie słyszałem. Każdy z nich bardzo potrzebuje. Bardzo potrzebuje. Taki miliarder polski, który miał sklepy takie, dużo sklepów w Polsce miał, EPI. Słyszeliście o takich sklepach? No to właściciel tych sklepów tak się troszczył o swój byt, tak się starał, żeby mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i pojechał do Niemiec, aby tam sobie jeszcze znaleźć jakichś wspólników, żeby rozbudować swoją firmę i zmarł. No szkoda, że chłop zmarł. Ale jeszcze za mało miał. No musiał mieć więcej, no to przecież oczywiste. Dlatego my, nie będąc miliarderami, będąc tysiącznikami czy setnikami, pamiętajmy o tym, że my nie możemy mieć takiej troski o byt, która nie pozwoli nam służyć Bogu. Bo to zawsze będzie złe w naszym życiu. Pamiętajmy o tym. Paweł ostrzegał chrześcijan w Koryncie i mówił tak. 1 Koryntian, 7 rozdział, przeczytajmy od 29 do 31 i jeszcze 35, żeby za dużo nie było do czytania. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. Czyli jak masz żonę, to zapomnij, że masz żonę. No oczywiście, nie o to chodzi. Ale mamy tak żyć, jakbyśmy ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. 35, a to mówię dla własnego dobra waszego. Nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. I to jest rozwiązanie tej jakby troski, nietroski. Więc jakby się troszczysz o rodzinę, jakby się nie troszczysz. Co to oznacza? To oznacza, żebyśmy postępowali przystojnie i trwali przy Panu. Mamy troszczyć się o byt codzienny, ale żeby to nam nie zasłoniło trwania przy Panu, wykonywania Bożego dzieła. Jeżeli to ci uniemożliwia wykonywanie Bożego dzieła, to coś jest nie tak. Musisz to tak poukładać, żebyś nie miał zachwianej służby dla Pana. Nie mówię tutaj o służbie dla Kościoła, dla różnych tam spraw związanych z Kościołem. Mówię dokładnie służby dla Boga. Bóg wie doskonale, co masz zrobić, a od czego masz się powstrzymać. Bóg doskonale wie, w jakim momencie masz wyhamować ze swoimi zajęciami, w których robisz rzeczy codzienne, a zająć się służbą dla Pana. Bóg doskonale wie i zna twoją sytuację, dlatego wszystko, cokolwiek czynisz, uzgadniaj z Panem. To jest niezwykle ważne. Nie można sobie pozwalać, aby człowiek z tego świata, żeby cokolwiek z tego świata człowiek jakiś z tego świata odciągał nas od spraw Bożych, od całkowitego oddania się Bogu. Bo słuszne rzeczy z tego świata mogą być większą pułapką niż rzeczy grzeszne. Jeszcze raz mówię. Rzeczy z tego świata, które są słuszne, ich może być tyle, że mogą cię bardziej odciągnąć od Boga niż rzeczy grzeszne. Bo grzech szybko się zorientujesz i zaraz wyznajesz. A te rzeczy, w które wchodzisz i one są słuszne i to jest oczywiste, że masz to zrobić, one cię pomalutko odciągają od Boga i później nie widzisz w ogóle motywacji, żebyś coś dla Boga naprawdę zobowiązał się i zrobił. Pamiętaj o tym, tak mówi Słowo Boże. Bo legalne rzeczy wyglądają na niewinne i nieszkodliwe. Legalne rzeczy. Nie takie grzeszne, o których Słowo Boże mówi, że są grzeszne, ale legalne. Legalne rzeczy są, nie, wyglądają, że są niewinne i są nieszkodliwe. Ale odciągają nas od Boga. Człowiek może zmniejszyć swoje pragnienia czy pożądania tylko wtedy, kiedy ma nad nimi pełną kontrolę. Pełną kontrolę. I gdy dąży tylko do tego, co jest konieczne. Nasz umysł musi być nastawiony na sprawy Boże, a nie na rzeczy ziemskie. Jeśli chcemy być uczniami Jezusa, to musimy zostawić wszystko. Co to znaczy zostawić? No tak jak mówiłem, kto się nie troszczy o rodzinę, jest gorszy od poganina, czyli troszczyć się należy. Ale Słowo Boże nam mówi, żeby to ci nie przysłoniło Boga. Jeśli to ci nie przysłania Boga, to dotąd, dopóki nie przysłania Boga, jesteś w odpowiedniej pozycji wobec Boga. Ale jeśli ci już to Boga przysłania, to może być przez Boga potraktowane jako niewierność. Dlatego wiedzmy o tym. Nasz umysł może zacząć się zajmować niezbędnymi sprawami do tego stopnia, że rozciągnie się niczym guma w ubraniu. Rozciągnie się, umysł się rozciągnie na tyle spraw, jak guma, mówię, będzie się rozciągać. Kiedy jednak te rzeczy są normalnie używane, to wracają do poprzedniego położenia. Jeśli normalnie używasz, to wróci do normalnego położenia. Wiemy o ludziach, którzy jedli bez umiaru. Jedli. A później raptownie przestali jeść i coraz mniej jedli. No i wszystko oczywiście wróciło na swoją pozycję. Czy tak? Nie. Skóra nie wróciła na swoją pozycję. Ciało nie wróciło na swoją pozycję. Pozostały potężne zwisy. Jeśli rozciągniesz twoje zapotrzebowanie na rzeczy ziemskie, to twoja natura cały czas będzie pędzić do tego, żeby te obwisłe rzeczy znowu wypełnić. Ziemskie obwisłe rzeczy. Dlatego wiedz, będziesz mieć ogromne zapotrzebowanie do zaspokojenia swoich pożądliwości. Ale to ty decydujesz, czy będziesz do nich dążyć. Ty decydujesz. Tak mówi Słowo Boże. Kiedy te rzeczy nie wracają do normy, to jest niedobrze. Kiedy zwalniamy to napięcie, które w naszym życiu występuje, to również nasz umysł powinien wrócić do spraw Pana i do wieczności. Jak zaczynamy już mniej tych zajęć mieć, to nasz umysł powinien z powrotem wrócić do tej pozycji takiego służenia Bogu, takiej bliskości Pana. Nasz umysł ma być nastawiony na myślenie. Kolosan 3 rozdział, 2 werset mówi o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. U wielu wierzących działa to jednak odwrotnie, zupełnie odwrotnie. Mianowicie człowiek, który ma napięte myślenie o rzeczach Bożych, a po zwolnieniu tego napiętego myślenia o rzeczach Bożych, tak się koncentruje, żeby do Boga, do Boga, do Boga. I kiedy to napięcie rozluźniasz i wracasz do swojego normalnego trybu, to znaczy, że zaczynasz zajmować się ziemskimi sprawami, nie Bożymi. Widzimy, że to jest odwrotnie? My mamy być nie napięci, żeby być bliżej Boga, tacy skoncentrowani, żeby bliżej Boga, tylko normalny sposób ma być nasz, taki oczywisty, że nasz umysł zawsze biegnie do Boga. A napięcie masz, jeśli trzeba coś ziemskiego nagle zrobić. I później znowu wracasz do normy, czyli do tego, żeby być blisko Boga. To jest normalne. Jeśli w domu swoim masz jakąś awarię, coś tam z kranem czy z kanalizacją się stało, musisz szybko naprawić i cały czas nie trwasz przy tej kanalizacji czy przy tej wodzie, jak już jest naprawiona. Wracasz do swoich normalnych spraw. A więc jeśli jakieś życiowe sprawy załatwiłeś, wracasz z powrotem do Boga. To jest normalne. A nie musisz potężny wysiłek zrobić, żeby być przy Bogu. A później wracasz do normalnych spraw. Rozumiemy się? Żeby nie było to odwrotne. Paweł napisał do Tymoteusza i mówił tak. 2 Tymoteusza 2,4. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Widzimy? Jeśli jesteś Bożym żołnierzem w Bożej armii, w armii barankowej, jak na początku mówiliśmy, to nie da się wplątać w sprawy doczesnego życia. Nie da się wplątać. Paweł nie mówi Tymoteuszowi, jak się zapisuje do wojska. W tym fragmencie nie ma nic powiedziane o tym, ale ty, Tymoteuszu, musisz wiedzieć, jak się do wojska zapisać. Nie. On powiedział, że ma być skutecznym żołnierzem Chrystusa. Zakłada, że już jest żołnierzem, a teraz mu mówi, jak ma być skutecznym żołnierzem. Paweł mówi w 2 Tymoteusza, 2 rozdziale, 15 wersecie, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Widzimy? Nie jako pracownik, masz stanąć przed Bogiem jako pracownik, jako wypróbowany i nienaganny pracownik. I który jeszcze należycie wykłada Słowo Boże. Tymoteusz został przyjęty przez Boga jako Boży pracownik. Bóg go przyjął jako pracownika. Teraz, aby zyskać Bożą aprobatę, musi być tylko sumienny. Paweł został powołany do chrześcijańskiej posługi przez Chrystusa, bo zyskał aprobatę w oczach Boga. Jezus Chrystus go przyjął do służby, bo zaakceptował go Bóg. Paweł mówi tak w 1 Tymoteusza 1,12. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Widzimy? Uznał za godnego zaufania. Czy Bóg ciebie uznał za godnego zaufania? Nie masz zyskać mojej aprobaty, tylko masz zyskać Bożą aprobatę. Tu nie jest napisane, że Tymoteusz w służbie swojej najważniejsze było, żeby przypodobał się Pawłowi. On miał się przypodobać Bogu. I ty i ja również mamy się przypodobać Bogu. Paweł był jednym z wybranych, powołanych i wiernych. I pragnął, aby Tymoteusz również okazał taką postawę wobec Boga. Jednak zanim Paweł został powołany, to wcześniej został wielokrotnie przetestowany. I ciebie Bóg testuje. Testuje, sprawdza, czy się nadajesz. Idzie przebudzenie, idzie powtórne przyjście, idą najprzeróżniejsze kataklizmy. Czy się sprawdzisz? Teraz właśnie Bóg ciebie testuje. Czy się sprawdzisz w takich ciężkich, trudnych okolicznościach? Czy się sprawdzisz? Testuje ciebie i mnie. Tak samo i my jesteśmy w fazie tekstów jak Paweł. Ponieważ Bóg nigdy nikogo nie powołuje, jeżeli go wcześniej nie przetestuje. Nie powoła do konkretnego zadania, do wykonania konkretnej misji, którą zaplanował, jeśli najpierw nie przetestuje. Dlatego czytamy w Łukasza, na początku czytaliśmy 21 rozdział, 36 werset, czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Że myśmy mogli to wszystko przejść, wytrzymać, żebyśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Trzeba przejść pozytywnie test. I to tak w życiu jest. W codziennym życiu nas nie dziwi, że trzeba zdawać jakieś testy. W duchowym również się je zdaje. W Łukasza w 21 rozdziale, 28 wersecie jest powiedziane, a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się, podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Przygotujmy się więc, bo Pan nasz nadchodzi. A my musimy być gotowi na Jego przyjście i na nasze odkupienie. Słowo Boże mówi, że nie mamy żyć w strachu, bo nadchodzą różne rzeczy. Cały świat będzie w strachu. A ty i ja, co mamy wtedy robić? Jak przychodzą problemy, jak przychodzą obciążenia, to człowiek zwiesza głowę i smutny idzie, prawda? Co się stało? No takie problemy, takie problemy, takie problemy. Jak to wszystko przychodzi, co jest opisane, co czytaliśmy na początku, to co Słowo Boże mówi, jaką mamy mieć postawę? Wyprostujcie się, podnieście głowę do góry, bo Pan przychodzi. To jest właściwe zachowanie w tej całej sytuacji, która nadchodzi. My mamy, dojść do wniosku, Pan przychodzi. Jeżeli to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje i to się dzieje, no to Pan przychodzi. My nie mamy być smutni, bo nadchodzą kataklizmy, ale mamy być radośni, bo przychodzi wybawienie. To znaczy, że Bóg nas wybawi. Im cięższe będą sytuacje, to Bóg nas wyrwie. I Bóg nie da ponad miarę, ponad siły, abyśmy mogli znieść to wszystko. I gdyby to dłużej trwało, to żadna dusza, żaden człowiek nie przeżyłby. Żaden wierzący człowiek nie wytrzymałby. Ale ze względu na wierzących będzie to, podpowiedzcie, skrócone. Będzie to skrócone ze względu na ciebie i na mnie. Będzie to skrócone, abyś mógł przetrwać. I taka jest Boża prawda na to dzisiejsze słowo, które przychodzi do całej społeczności. Musimy pamiętać, że Bóg o nas myśli. Musimy być pewni tego, że On nas wyratuje. Ale jeżeli nie chcemy pozostawać w czystości przed Bożym obliczem, to niestety to nas pochłonie i nie będziemy wyratowani. Musimy o tym wiedzieć. Bóg nas przeprowadza przez ogień, ale jeśli jesteś tylko samym zanieczyszczeniem, a nie ma w tobie złota, to całe zanieczyszczenie spłonie. Tylko złoto zostanie. Zanieczyszczenia zostaną spalone i w złocie dalej go już nie będzie. A więc rozważ twoje życie. Przyjrzyj się swojemu życiu. Spójrz w swoje serce. Czy jesteś tylko zanieczyszczeniem w złocie, czy jesteś złotem, które ma troszkę zanieczyszczeń, które Bóg wyczyści. Amen. I niech nas Bóg w tym błogosławi.